Jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama, stwierdza to święty Paweł w liście do Rzymian. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. I dalej, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Apostoł przeciwstawia powszechności grzechu i śmierci powszechność zbawienia w Chrystusie. Również w liście do Rzymian pisze święty Paweł: jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwego jednego, Chrystusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Za świętym Pawłem Kościół zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi, oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest śmiercią duszy. Ze względu na tę pewność wiary, Kościół udziela chrztu na odpuszczenie grzechów nawet małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego. Stawiamy sobie pytanie, w jaki sposób grzech Adama jest grzechem wszystkich jego potomków. Cały rodzaj ludzki jest w Adamie jak jedno ciało jednego człowieka. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama, jak wszyscy są objęci sprawiedliwością Chrystusa. Przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. Wiemy z objawienia, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej ludzkiej natury. Ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełniają grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie aktem. Chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. Jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu. Ta skłonność do zła jest nazywana pożądliwością. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga. Ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. Nauka Kościoła o przekazywaniu grzechu pierworodnego została sprecyzowana przede wszystkim w V wieku, w szczególności pod wpływem refleksji świętego Augustyna przeciw pelagianizmowi oraz w XVI wieku w opozycji do reformacji protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając się na naturalnej sile swojej wolnej woli, bez koniecznej pomocy łaski Bożej, może prowadzić życie moralnie dobre. Wpływ grzechu Adama sprowadzał on jedynie do złego przykładu. Natomiast pierwsi reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest radykalnie zepsuty, a jego wolność unicestwiona przez grzech pierworodny. Utożsamiali oni grzech odziedziczony przez każdego człowieka ze skłonnością do zła, skłonnością, która miała być nie do przezwyciężenia. Kościół wypowiedział się na temat sensu danych objawionych dotyczących grzechu pierworodnego, przede wszystkim na drugim synodzie w Orange, to był rok 529, i na Soborze Trydenckim w 1546 roku. Nauka o grzechu pierworodnym jest związana z nauką o odkupieniu poprzez Chrystusa i dzięki temu daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny przynosi ze sobą niewolę pod panowaniem tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, w dziedzinie polityki, działalności społecznej i obyczajów. Konsekwencje grzechu pierworodnego, wszystkich grzechów osobistych ludzi, powodują w świecie ujmowanym jako całość stan grzeszności, który może być określany wyrażeniem świętego Jana grzech świata. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe, struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzkich. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cały znajduje się w mocy złego, za świętym Janem, sprawia, że życie człowieka jest walką. Cała historia ludzkości towarzyszy jej bowiem ostra walka przeciwko mocom ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata, będzie trwała, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Więc ta walka duchowa, jak nawet sięgniemy do Hioba, czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka, a święty Paweł w liście do Efezjan wprost zaleca walkę duchową. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Nieraz zadajemy może też i pytanie, dlaczego te konsekwencje, dlaczego musimy cierpieć za to, że pierwsi rodzice zgrzeszyli. Tutaj konkret od zła, które czynię ja sam, zło, które czynię, pogłębia we mnie ten smutek, powiem bezsens, jakim podlegają ludzie od czasu pierworodnego grzechu, który się zdarzył na ziemi. Mamy prawo pytać, dlaczego ponosimy konsekwencje cudzego grzechu, im bardziej staramy się o to, żeby nie ponosić dodatkowych konsekwencji swoich własnych grzechów. Nie tylko pierwszy ludzki grzech, ale w ogóle grzech wywiera wpływ na innych. Nie ma grzechów, które moglibyśmy popełnić wyłącznie na swój prywatny rachunek. Po prostu nasz grzech, choćby popełniony tylko myślą, powiększa sumę zła. Im więcej zła na świecie, tym trudniej w ogóle wszystkim, byśmy powiedzieli, żyć sensownie, znaczy kochać wszystko, co jest warte miłości, kochać i nie kochać niemądrze. Przy czym rzecz jasna, najwięcej swoim złem krzywdzimy naszych najbliższych, tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Jak się wydaje, zatrucie środowiska duchowego dokonuje się w sposób dość analogiczny. Możemy to odnieść chociażby do środowiska naturalnego i tutaj im bliżej jesteśmy źródła zatrucia, tym groźniejsze mogą być czy będą skutki. Jeśli moim złem krzywdzę innych, a każde zło łączy się z cudzą krzywdą, to również z tego powodu, nie tylko dlatego, że zło mnie niszczy i że w ogóle jest, tak byśmy powiedzieli, bezsensowne, aczkolwiek nieraz zasłonięte mamy właściwe widzenie, właściwie rozumienie tego, co robimy, to powinniśmy tego, co złe, unikać. W Piśmie Świętym jest takie określenie sprawiedliwy. To nie tylko ten, kto oddaje każdemu, co mu się należy i nie szuka cudzej krzywdy, bo sprawiedliwy to ten, to taki człowiek, który w ogóle stara się żyć według przykazań Bożych. To jest to, na co winienem zwrócić uwagę. Dlaczego cierpimy? Dlaczego musimy cierpieć za to, że pierwsi rodzice zgrzeszyli? Nie za to, tylko dlatego. Jeśli zatem człowiek nie czyni zła wyłącznie na własny rachunek, to również zło pierwszego człowieka nie mogło się skończyć na nim samym. Tamto zło ogarnęło nawet ludzi w sposób szczególny, gdy grzech pierworodnego człowieka był zapewne szczególnie ciężki. Przecież człowiek, który wyszedł bezpośrednio z ręki Boga, nie był jeszcze zraniony złem, był istotą wewnętrznie uporządkowaną. Jeśli nie jesteśmy odizolowani wzajemnie od siebie, ale tworzymy ludzkie wspólnoty, wynika stąd, że nie tylko, że promieniujemy na siebie swoim złem, przede wszystkim oddziaływujemy na siebie wzajemnie swoim dobrem, bo chcemy popatrzeć też i w ten sposób na siebie. I każde dobro tu się liczy, nawet gdy podamy, tak prozaicznie możemy powiedzieć, kubek zimnej wody, podamy rękę. Historia ludzkości to nie tylko dzieje grzechu, to przede wszystkim dzieje dobra. Otóż nie we wszystkich ludzkich środowiskach ludziom jest jednakowo łatwo czynić dobro. W dużym stopniu zależy to od nas samych. To my jako ludzie stwarzamy przestrzeń, jakąś atmosferę, która skłania raczej ku sprawiedliwości i życzliwości, albo raczej ku egoizmowi, obojętności. Tu w sferze duchowej tutaj nic nie ginie. Nasze dobro i nasze zło przetrwa nawet nas samych, mianowicie w swoich skutkach. I fatalne następstwa pierwszego ludzkiego grzechu mają w sobie jeszcze coś szczególnego, coś, co wyróżnia ten grzech od wszystkich innych grzechów. Jeśli to sobie uświadomimy, łatwiej nam będzie zrozumieć też szczególny sens Chrystusowego odkupienia. Rozważenie na temat musimy popatrzeć, co znaczy, że przynależymy do wspólnoty, do ludzkości. Być czyimś ojcem, matką, siostrą, bratem bardzo głęboko określa nasze miejsce na ziemi. Niemniej być człowiekiem jest czymś jeszcze ważniejszym. Do tego stopnia, że jeśli ktoś kocha swoich najbliższych w sposób ubliżający swojemu człowieczeństwu, jeśli na przykład w trosce o najbliższych nie cofa się przed cudzą krzywdą, jest złym. Powiemy, gdy myślimy o ojcu, matce, jest złym ojcem i matką. Krótko mówiąc, nasza przynależność do rodziny ludzkiej znaczy po prostu bycie człowiekiem. Postawą tej przynależności jest sama nasza ludzka natura. Można poczuć swój naród, można porzucić swój naród, można się wyprzeć nawet rodzonego dziecka, ale nikt z nas nie może przestać być człowiekiem. Nie może się wyłączyć z ludzkiej rodziny. Co więcej, można się stać wyrodnym dzieckiem tej właśnie rodziny, tej wspólnoty. Pierwszy grzech zranił ludzką naturę. Ludzkość jest organicznie całością, złączona jednością natury. Otóż na skutek grzechu pierworodnego pierwszych rodziców wszyscy rodzimy się z osłabioną naturą. Każdemu z nas trudniej teraz być człowiekiem w naszych konkretnych życiowych okolicznościach. Pisze o tym święty Tomasz z Akwinu. W ten sposób wszystkich ludzi, którzy rodzą się z Adama, można uważać jakby za jednego człowieka. Łączy ich bowiem natura, jaką otrzymują od swojego praojca. Wszyscy pochodzący od Adama są jak gdyby licznymi członkami jednego ciała. Otóż dobrowolną decyzję odnośnie do czynów części ciała, na przykład ręki, podejmuje nie ręka, ale wola ludzka. Zabójstwo, jakiego dopuściła się ręka, nie będzie grzechem ręki, ale grzechem człowieka. Podobnie też wewnętrzny bałagan, z jakim rodzą się potomkowie Adama, nie jest skutkiem ich własnej decyzji, lecz decyzji naszego praojca. Grzech pierworodny nie jest grzechem osobistym osoby, która się w nim rodzi. Jest jej grzechem o tyle, o ile ta osoba bierze naturę z pierwszego rodzica. W tym właśnie sensie w liście do Efezjan mówi się o nim jako o grzechu natury. Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. Przypatrzmy się jeszcze, jak głęboko prawdziwe są te słowa świętego Pawła, który pisze: tam, gdzie obfitował grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. I tu o zbawczym Panie Jezusa, Boga. Zbawczy czyn Pana Jezusa jest Bożą odpowiedzią na oba wymienione wyżej aspekty grzechu pierworodnego. Po pierwsze, jest rzeczą w świetle wiary oczywistą, że dobre promieniowanie czynu sprawiedliwego, jaki wypełnił Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu, nieskończenie przewyższa złe promieniowanie czynu Adama. Adam był tylko człowiekiem, a Chrystus Pan jest człowiekiem również. On jest naprawdę jednym z nas, ale zarazem jest Synem Bożym. A więc Jego czyn, choć spełniony w ludzkiej naturze, ma moc nieskończoną. W bezpośrednim zasięgu Jego zbawczego promieniowania mogą się znaleźć wszyscy ludzie wszystkich pokoleń. Chrystus Zbawiciel nie tylko nas umacnia ku dobremu, On leczy naszą zranioną naturę, a nawet powiemy więcej. Przemienia naszą naturę swoją przebóstwiającą łaską. Jak przestępstwo jednego, za świętym Pawłem, sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwego jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Tu punktem oczywiście przełomowym w naszym powrocie do Boga był sakrament chrztu, bo przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i uzyskaliśmy możliwość pełnego powrotu do duchowego zdrowia. Wprawdzie następuje to w nas powoli, nie bez zakłóceń powiemy, niemniej korzeń zła został już z nas wyrwany. To prawda, chrzest nie usunął z naszego wnętrza różnych grzesznych pożądliwości. Ta pożądliwość jest nam zostawiona dla walki, dla tego zmagania duchowego, ale nie może ona szkodzić tym, którzy jej nie dają przyzwolenia i mężnie opierają się jej z pomocą łaski Jezusa Chrystusa. Dziękuję za uwagę.